Pogotowie radiowe.
Dziś w programie rozmawiamy o powrocie do szkół, częściowym powrocie. Naszym gościem jest lubelski kurator oświaty Teresa Misiuk. Przed przerwą mówiłyśmy o uczniach klas 1-3 i zajęciach opiekuńczo-wychowawczych, bo jest taka możliwość od dziś. Rodzice, którzy nie mogą sprawować opieki, bo muszą na przykład wrócić do pracy, mają taką możliwość. Nie jest to obowiązkowe. Także od dzisiaj absolwenci szkół podstawowych, maturzyści mogą korzystać z konsultacji od czerwca. Także będą mogli korzystać pozostali uczniowie. A jak będzie wyglądała tegoroczna rekrutacja do szkół? Jak przedstawia się harmonogram?
Ja bardzo zachęcam zarówno uczniów, jak i ich rodziców, opiekunów do zapoznania się z tymi wszystkimi wytycznymi, bowiem dyrektorzy szkół, nauczyciele zapewne już to uczynili i przygotowują się do organizacji tych egzaminów. Proszę pamiętać, że egzamin maturalny przebiega w tym roku tylko w formie pisemnej, to jest istotna różnica. Także już teraz został opublikowany harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Do tej pory zawsze taki harmonogram ustalał kurator oświaty. W tym wyjątkowym roku z pandemią taki harmonogram ustalił minister edukacji narodowej. Zachęcam znowu ósmoklasistów, ich rodziców, opiekunów do tego, by zapoznali się z tym harmonogramem. Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych rozpoczyna się 15 czerwca. Wszystkich, którzy mają problem z podjęciem decyzji, odsyłam do takiego materiału pomocniczego w formie prezentacji, który jest na stronie Lubelskiego Kuratorium Oświaty, wsparcie rodziców i uczniów w wyborze szkoły ponadpodstawowej. Jego autorką jest pani Iwona Lipiec, doradca zawodowy. Są tam bardzo szczegółowe informacje, które są potrzebne i uczniowi, i rodzicowi do tego, by dokonał świadomego wyboru szkoły. To, co ważne w tym roku, rekrutacja będzie przebiegała tylko jednoetapowo, nie będzie rekrutacji uzupełniającej, ale proszę się nie niepokoić. Miejsc w szkołach ponadpodstawowych dla uczniów mamy naprawdę wystarczająco, wręcz z dużą nadwyżką. To także pokazał rok poprzedni. W związku z tym wszyscy uczniowie mogą być spokojni o miejsce w szkole ponadpodstawowej. Natomiast bardzo zachęcam, by dokonując wyboru preferowanych szkół, by różnicować szkoły ze względu na próg punktowy, który określa dana szkoła, bo jeśli uczeń dokona wyboru w obrębie mniej więcej tego samego przedziału punktowego, także patrząc na to, co było w latach ubiegłych, po prostu wypadnie, jak młodzi ludzie o tym mówią, z tej rekrutacji. Natomiast nie dzieje się jeszcze wtedy nic złego, bowiem powtarzam, miejsca wolne w szkołach zapewne będą. Nie będzie problemu, żeby je odnaleźć, bo na stronie Lubelskiego Kuratorium Oświaty będzie na bieżąco publikowany, wypełniany przez dyrektorów szkół, taki wykaz wolnych miejsc. To, co w tej chwili jest najistotniejsze, to warto wykorzystać ten czas, który pozostał do egzaminu, właśnie na powtarzanie, utrwalanie, korzystając z różnych narzędzi, które są prezentowane.
Można to zrobić i przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, czy w ramach zintegrowanej platformy edukacyjnej. Warto też wspomnieć o szkołach zawodowych. Uczniowie także mają tutaj większe możliwości.
Ja w tej swojej wypowiedzi skupiłam się na różnych typach szkół. Tutaj warto podkreślić, że edukacja zdalnej nauki jest wielkim wyzwaniem, jeśli chodzi o szkoły zawodowe. I ta praktyczna część kształcenia zawodowego ze względu na stan epidemii, no były duże trudności, by móc ją realizować. Zdalnie realizowano kształcenie zawodowe teoretyczne. Stąd wprowadzona zmiana przez ministra edukacji narodowej i taka możliwość, ale tutaj bardzo mocno podkreślam, uzależniona od zgody ucznia w przypadku szkoły typu technikum czy branżowa szkoła, a w przypadku szkoły policjalnej słuchacza, który musi wyrazić zgodę na udział w praktycznej nauce, która już w tej chwili może być realizowana, oczywiście jak wszystko z zastosowaniem wymogów reżimu sanitarnego. Tu znowu ważną rolę odgrywają dyrektorzy szkół i nauczyciele, którzy muszą dokonać istotnego wyboru treści z podstawy programowej, w tym wypadku kształcenia w zawodach. Ta możliwość przywrócenia tych zajęć praktycznych w szkołach podyktowana jest przede wszystkim tym, że 22 czerwca rozpoczną się egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe. Egzaminy zawodowe będą się odbywały w sierpniu i tutaj zarówno uczniowie, jak i słuchacze muszą mieć możliwość przygotowania się do zdawania tych egzaminów, także po prostu poprzez tę bezpośrednią naukę praktyczną realizowaną już w taki bezpośredni sposób, a nie w formie zdalnej, bo w niewielkiej grupie zawodów jest to tylko w formie zdalnej możliwe.
Niemniej jednak zdalne nauczanie dla pozostałych uczniów obowiązuje.
Tak, obecne rozwiązania, z którymi mamy do czynienia, jeśli chodzi o funkcjonowanie różnych typów szkół i placówek oświatowych, mają taki bardzo elastyczny charakter. Czyli z jednej strony przywracamy możliwość funkcjonowania szkół z zachowaniem reżimu sanitarnego w ograniczonym zakresie, natomiast cały czas realizowana jest nauka w formie zdalnej. Tutaj bardzo mocno podkreślam, jest to uwarunkowane zgodą rodziców. Jeśli rodzice odczuwają jakikolwiek niepokój w tym zakresie, nie ma obowiązku posyłania dzieci. Natomiast jest to też wyjście naprzeciw oczekiwaniom rodziców. Proszę też zwrócić uwagę, że w tym czasie możliwa jest realizacja zajęć o charakterze rewalidacyjnym. Mamy tutaj na myśli uczniów, którzy mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, bowiem ta przerwa w tego rodzaju zajęciach może mieć negatywne skutki dla dzieci, najkrócej mówiąc. I stąd ta możliwość, jeśli rodzice są gotowi do tego, by dzieci w takich zajęciach uczestniczyły. Oczywiście znowu podkreślam, z pełnym zachowaniem reżimu sanitarnego to jest to możliwe. Swoją działalność wznawiają bursy, internaty, także po to, by uczniowie, którzy będą przystępowali do egzaminów zewnętrznych albo ci, którzy będą chcieli skorzystać z konsultacji, by mieli to miejsce do dyspozycji. Jest możliwość wznowienia działalności takich placówek, jak chociażby młodzieżowe domy kultury. Swoją działalność wznowiły poradnie psychologiczno-pedagogiczne, więc jest to przywracanie pewnej normalności, jeśli tak można powiedzieć, w funkcjonowaniu różnych typów placówek oświatowych, ale bardzo mocno podkreślam, wszystkie są zobowiązane do tego, by bezwzględnie stosować wytyczne głównego inspektora sanitarnego, to jedna strona, a druga bardzo istotne, udział uczniów jest uwarunkowany zgodą rodziców albo ich samych, jeśli są już pełnoletni.
Wszystkie placówki muszą być zdezynfekowane, a także musi być utrzymywany ten reżim sanitarny. Kto jest odpowiedzialny za przestrzeganie tych zasad?
Za całość pracy, czy to przedszkola, czy szkoły, odpowiada dyrektor. Oczywiście są pracownicy obsługowi także i czynności związane z dezynfekcją odbywają się w ogromnej mierze w ramach zwykłego sprzątania, które się odbywa. Oczywiście w tych warunkach musi się ono odbywać częściej. Tu chcę z ogromną wdzięcznością powiedzieć o inicjatywie 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej, która zadeklarowała, my o tym poinformowaliśmy i organy prowadzące, i dyrektorów poszczególnych placówek, o tym, że chętnie wspomoże zarówno przedszkola, jak i także pozostałe placówki oświatowe w zakresie chociażby dezynfekcji, jakichś prac o charakterze porządkowym, dezynfekcyjnym, logistycznym, ale także poprzez poprowadzenie szkoleń, jak w ramach tych obowiązujących nas wszystkich obostrzeń sanitarnych należy się zachowywać, by było to bezpieczne, bo przecież chodzi nam o to, by były bezpieczne dzieci, uczniowie, ale także by bezpieczni byli pracownicy.
Czy obowiązkiem dezynfekcji może być zobowiązany nauczyciel?
Myślę, że to już jakieś bardzo wewnętrzne rozwiązania. Ja jeszcze raz podkreślam, w szkołach są pracownicy obsługowi, gdzie mieści się to w ich zakresie obowiązków i no, powinny być tak wykonywane zadania. No, musiałaby się zdarzyć jakaś wyjątkowa sytuacja, gdzie takie polecenie zostałoby wydane nauczycielowi.
Pytam o nauczycieli, bo takie sygnały do nas właśnie docierały.
Jestem zdziwiona, pani redaktor, słysząc te słowa, tym bardziej, że ja odbyłam 5 wideokonferencji, na które zaprosiłam po pierwsze przedstawicieli organów prowadzących, po drugie dyrektorów przedszkoli. Zaprosiłam także na przedstawicieli Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i w trakcie tych 5 wideokonferencji, bo takie było zapotrzebowanie w skali województwa, wyjaśnialiśmy sobie bardzo szczegółowo organizację pracy tych placówek właśnie w odniesieniu do tych nowych rozwiązań wymuszonych przez nas poprzez właśnie ten stan epidemii. Odpowiedzieliśmy na bardzo wiele najróżniejszych pytań i wątpliwości. Proszę też zobaczyć, że w naszym województwie wznowiło działalność, jeśli chodzi o przedszkola publiczne, czyli prowadzone przez samorząd, blisko 60% tych placówek. To są dane takie bardzo aktualne, dokładnie 57,8%. Trochę więcej, ponad 60%, jeśli chodzi o placówki niepubliczne i w tych placówkach niepublicznych też jest sprawowana opieka nad większą liczbą dzieci. Natomiast w przypadku tych przedszkoli, nazwijmy to krótko, samorządowych, liczba dzieci, która w tej chwili korzysta z opieki, jest niewielka, sięga 5%.
O czym mówi lubelski kurator oświaty Teresa Misiuk. Jeżeli ktoś z Państwa ma jakiś Państwa nauczycieli, ma jakieś wątpliwości co do spraw pracowniczych, to odsyłam do Państwowej Inspekcji Pracy. Tam na pewno można się w tej sprawie skonsultować.